Posiedzenie 78. sesji Rady Miasta Poznania. I chciałem na początek oddać głos panu przewodniczącemu komisji, żeby przedstawił, do czego komisja doszła.
Nie będzie przez nikt się gwałcił. Prościej jest, ostatniego dnia jesteś, zostawiasz komputer, niż się jeszcze tym masz zajmować.
Powiedzmy, 10 dni przed wyborami, jak masz archiwizować, wrzucać wszystko na inny komputer w ogniu pracy, to jest ten kłopot, nie? Ja nie mam nic przeciwko temu, bo dać dzień po wyborach.
Ale musimy to zrobić, bo trzeba je przygotować do następnej kadencji. Więc nie możemy tego zrobić w styczniu.
Nie, ale nie jest ta przerwa.
Sesja jest 12, no to jeśli zgodnie z umową oddasz to po tygodniu, no to też ci nic nie urwie. Tylko prościej jest przyjść, zostawić i zapomnieć. Oni będą po prostu tutaj gotowi, żeby to odebrać. No.
Proszę państwa o zajęcie miejsca i umożliwmy panu przewodniczącemu przedstawienie wyniku debaty w komisji. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym przedstawić wyniki posiedzenia komisji. Jeżeli chodzi o uwagi językowe, komisja przyjmuje uwagę w paragrafie drugim, ustęp 12 statutu, gdzie rzeczywiście powinno być jednostce organizacyjnej miasta, a nie jednostka organizacyjna miasta, czyli przyjmujemy to w drodze autopoprawki. W paragrafie 5 ustęp 2 proponujemy zachowanie brzmienia takiego, jak było państwu przedstawione, czyli postaci herbu, flagi, pieczęci, hejnału miasta przedstawione są w załącznikach 1 i tak dalej do niniejszego statutu. W paragrafie 14, tam jest poprawka dotycząca w ustępie trzecim literówki do zawiadomienia, a nie do zawiadomienie. Natomiast przyjęliśmy tutaj jeszcze jedną zmianę w paragrafie 5, w paragrafie 14 ustęp 5, co wynikało z wcześniejszych uwag prezydenta i również dostosowania zapisu do zapisu ustawy. Proponujemy dodać w pierwszym zdaniu: na wniosek prezydenta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady zawierający proponowany porządek obrad i przedkładane przez wnioskodawców projekty uchwał, przewodniczący zwołuje sesję. I tutaj, i w tym miejscu dodajemy: na dzień przypadający, i dalej już reszta tak jak do tej pory było, w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Czyli jest to pewnego rodzaju uszczegółowienie, żeby nie było wątpliwości co do kwestii czasu. Myśmy ten zapis przyjęli z poprzedniego statutu, a poprzedni statut bazował na ustawie o samorządzie terytorialnym, który właśnie w ten sposób sprawę zapisywał. Następna uwaga dotyczyła paragrafu 16, mianowicie w ustępie, w ustępie pierwszym chciałbym, drodzy Państwo, poprosić Państwa o dokonanie poprawki. Okazuje się, że jeden błąd się zakradł w wcześniejszej wersji, w edytorze nie zostało to zmienione. W naszych materiałach częściowo tak, mianowicie brzmienie z poprzedniej wersji się pojawiło. Ustęp pierwszy w paragrafie 16, punkt 6. Każdy mieszkaniec Poznania posiadający czynne prawo wyborcze, w pierwotnej wersji było poparty przez co najmniej i tak dalej mieszkańców. Myśmy potem zmienili to, już w poprzedniej wersji było to przedstawiane, którego wniosek poparło co najmniej 5000 mieszkańców. Czyli nie poparty jest wnioskodawca, tylko poparty jest wniosek składany przez daną osobę. I ostatnia uwaga dotyczy paragrafu 41. Ta uwaga o charakterze językowym. Rzeczywiście w paragrafie 41 w ustępie pierwszym, w pierwszym wierszu słowo mu zastępujemy słowem osiedlu. Czyli osiedle zarządza mieniem miasta związanym z realizacją jego zadań, przekazanym osiedlu do korzystania i tak dalej, już bez zmian. Dziękuję bardzo. To są te zmiany, które przyjęła komisja, a które były proponowane. No i jedna poprawka, która dotyczy aktualnej wersji, nad którą pracujemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Za chwilę przystąpimy do głosowania. Jeszcze Państwa poinformuję, chociaż Państwo o tym pewnie wiedzą, że projekt uchwały nie ma pozytywnej opinii radcy prawnego z kilku powodów. Jeden powód usunęliśmy właśnie, zmieniając paragraf 14 ustęp 5 przed chwileczką. Natomiast tym powodem jest również kwestia zapisu sposobu organizacji obsługi Rady Miasta. To jest poprawce prezydenta, który chce, żebyśmy wrócili do zapisu, że tę obsługę prawną i kancelaryjną zapewnia prezydent w statucie proponowanym przez komisję. Jest to zapisane trochę inaczej, ale to będziemy za chwileczkę rozstrzygać. Proponuję, żebyśmy przystąpili do głosowania poprawek po kolei, w takiej kolejności, w jakiej Państwu zostały one przedstawione na liście, którą Państwu przekazałem wczoraj, z uzupełnieniem jeszcze, że w poprawkach prezydenta, bo to w tym zestawieniu zostało pominięte, a Pan Prezydent to podtrzymuje, mimo że komisja rozstrzygnęła to inaczej, poprawka dotycząca regulaminu i paragrafu 48, to byłaby trzecia poprawka, poprawka dotycząca 48 paragrafu regulaminu, w której prezydent chciałby, żeby termin na udzielenie odpowiedzi na pisemnie sformułowane zapytanie był 21-dniowy, tak jak w przypadku interpelacji, natomiast komisja pozostała na stanowisku, że na zapytanie, nawet pisemne, ten termin powinien być krótszy ze względu na prostszą formę zapytania. Bardzo proszę, pan sekretarz, tak? No tak, rozumiem, ale może jak przyjdziemy dojdziemy do tej poprawki, bo wtedy będziemy mogli w kontekście dokładnie głosowania o tym powiedzieć, jeśli tak może być. Chyba że chodzi o jakąś wypowiedź ogólniejszą jeszcze o całym zestawie poprawek. Dziękuję bardzo. A zatem pierwsza poprawka to jest poprawka, trzy poprawki prezydenta. Pierwsza dotycząca zmiany zapisu paragrafu 23 ustęp 1 na zapis obsługę prawną oraz kancelaryjną Rady Komisji oraz Radnych zapewnia prezydent. Czy jeszcze przed głosowaniem w sprawie tej poprawki głos za, głos przeciw? Pan sekretarz, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, chciałbym podkreślić, że nigdy nie doświadczyłem niechęci do wsparcia dla radnych ze strony pracowników urzędu i ze strony biura prawnego. Chcę podkreślić, że obsługujący pan mecenas Artur Mysłek, Biuro Rady Miasta obsługujący, w ciągu całej kadencji miał około 10 takich próśb o skonsultowanie jakiegoś aktu prawnego. Również wiemy, że często takich konsultacji udziela w miarę potrzeb pan mecenas Kuligowski i pani mecenas Szulc-Górska. Oczywiście trzeba zauważyć, że ocena prawna nie jest równoznaczna z przygotowaniem projektu uchwały. Projekt uchwały...
Ale panie sekretarzu, bo my jeszcze nie jesteśmy przy tym punkcie, który rozszerza te zapisy, tylko na razie przy poprawce prezydenta, który propozycję rady chce jeszcze bardziej skrócić.
To znaczy jest propozycja, żeby obsługę prawną oraz kancelaryjną rady, komisji oraz radnych zapewnia prezydent. Chodzi tak. O paragraf 23 ustęp 1, chodzi o tą właśnie propozycję brzmienia i chcę bardzo mocno podkreślić, że bardzo często przygotowanie projektu uchwały również wymaga współpracy z wydziałami merytorycznymi, ponieważ nawet najlepszy radca prawny nie jest w stanie wniknąć w szczegóły rozwiązań merytorycznych danej uchwały. On oceni jej zgodność pod kątem prawnym, natomiast przygotowanie projektu uchwały wymaga często współpracy również z wydziałami merytorycznymi. Stąd wydaje się, że ta propozycja pana prezydenta pozwala na wykonywanie mandatu radnego, ale zachęcam do również tej aktywności w kontaktach z dyrektorami wydziałów, a jestem przekonany, że pod względem prawnym z pewnością jest możliwa ocena tych projektów przedstawianych przez państwa radnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za uwzględnieniem poprawki pana prezydenta? Proszę nacisnąć przycisk. Pierwszy. Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 8 głosów za, 18 przeciw, 5 wstrzymujących. Rada tej poprawki nie przyjęła. Co się stało? Tak? Bardzo proszę, pan przewodniczący Chudowiecki.
W związku z tym, że odezwały się pytania, jakie jest stanowisko komisji. Drodzy państwo, te wszystkie poprawki, które tutaj głosujemy, są poprawkami nieprzyjętymi przez komisję. Komisja je odrzuciła, uznając, że zaproponowane wcześniej brzmienie jest odpowiadające komisji. I w związku z tym mamy sytuację taką, głosujemy tylko nad tym, co nie zostało przez komisję przyjęte, zostało przez komisję odrzucone. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Druga poprawka zgłoszona przez prezydenta miasta dotycząca paragrafu 29. Jest to propozycja wykreślenia tego paragrafu. Treść tego paragrafu: sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy prezydent składa Radzie w pierwszym półroczu roku następnego. Czy w sprawie tej poprawki ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan sekretarz, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Propozycja wykreślenia wiąże się przede wszystkim z wątpliwościami co do przedmiotu sprawozdania, o którym mowa w paragrafie 29. Ponieważ na każdej sesji jest składana przez prezydenta informacja o pracach prezydenta, co również uregulowane jest w omawianym projekcie statutu miasta. Również raz do roku na sesji absolutoryjnej prezydent składa sprawozdanie w sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, równocześnie informując o wszelkich aspektach działalności urzędu, szczególnie w sposób szczególny związanych z realizacją budżetu miasta. Ponadto przedkładamy kilka innych sprawozdań i informacji w trakcie kadencji w zgodzie ze stosownymi aktami prawnymi. Stąd, mając na uwadze z jednej strony niedokreśloność tej informacji, a z drugiej strony już istniejące sprawozdania, które pan prezydent przedkłada radnym, stąd propozycja wykreślenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeśli dobrze przypominam, komisja stała na takim stanowisku, że to jest zapis powtórzony z dotychczasowych statutów i wiązała to z właśnie z owym okresem absolutoryjnym, żeby mieć pewność, że w okresie sprawozdawczości absolutoryjnej nie tylko sprawozdanie z wykonania budżetu będzie komisji dostarczone, ale również pełna informacja szersza. Bo rzeczywiście prezydent jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania budżetu, natomiast nie ma nigdzie zapisu, który mówiłby o takim szerszym sprawozdaniu z działalności w mijającym roku i stąd się ten zapis ocalił w tej propozycji statutu. Jeśli, przepraszam, że w imieniu komisji, ale próbuję zreasumować to, w czym brałem również udział. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za poprawką, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o wynik. 2 za, 20 przeciw, 8 osób wstrzymało się od głosu. Rada również tą poprawkę odrzuciła. Poprawka numer 3, czyli poprawka dotycząca paragrafu 48. dotycząca 48 paragrafu w regulaminie i ona dotyczy terminu przygotowania odpowiedzi na zapytanie pisemne. Komisja dosyć długo na ten temat rozmawiała i to, co już wcześniej mówiłem, komisja uznała, że skoro zapytanie jest formą prostszą i na ogół oczekuje się odpowiedzi jeszcze na tej samej sesji, to tylko z faktu tego, że złożone zostanie pisemne, nie powinna trwać odpowiedź na nie tak samo długo jak na interpelację. Bardzo proszę, pan sekretarz.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, propozycja ujednolicenia terminów przede wszystkim bierze się z tego, iż rozstrzygnięcie, co jest bardziej złożone, czy zapytanie, czy interpelacja, jest bardzo trudnym zagadnieniem. Bardzo często zapytanie jest dużo bardziej złożone niż interpelacja, która jest napisana na piśmie i jest jednoznacznie sformułowana, mało tego, nie pozostawia zbyt wielkich interpretacji, szczególnie dla osób zapoznających się z treścią zapytania, który jest spisywany z odsłuchania na sesji. Trzeba na to również zwrócić uwagę, że to też wymaga pewnego czasu. Mało tego, często zapytanie dotyczy działania kilku wydziałów i zebranie informacji od kilku wydziałów i przygotowanie jednolitego stanowiska stanowi problem. Gdybyśmy mogli sformułować, co to, jaka jest granica pomiędzy interpelacją a zapytaniem, w którym momencie uznajemy, że zapytanie przekracza tą granicę i jest już interpelacją, wówczas skrócenie terminu nie budziłoby wątpliwości, bo rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z prostymi pytaniami. Niestety praktyka jest taka, że rozróżnienie zapytań i interpelacji jest niezwykle trudne i bardzo trudno będzie w tak krótkim terminie dobrze przygotować odpowiedź na zapytanie. Dlatego proponujemy, by ten termin w jednym i drugim wypadku wynosił 21, przy czym podkreślam, jest to maksymalny termin. Jeżeli jest proste zapytanie, to odpowiedź jest udzielana w możliwie najkrótszym terminie. Natomiast jest to termin maksymalny, ponieważ może być ogromna trudność z dotrzymywaniem tego terminu albo jakością udzielanych odpowiedzi, stąd propozycja pana prezydenta o ujednolicenie terminu w odniesieniu do interpelacji i zapytań. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy w tej sprawie ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania poprawki. Proszę państwa, oddawanie głosu. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o wynik. 3 głosy za, 19 przeciw, 9 głosów wstrzymujących się od głosu. Rada tej poprawki nie uwzględniła. Przystępujemy do rozważania poprawek Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsza poprawka dotycząca paragrafu 16 ustęp 1 punkt 6 dotyczący inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Poznania, która proponuje, żeby liczbę mieszkańców koniecznych do poparcia wniosku zmniejszyć z 5000 proponowanych w projekcie statutu do 1000 zgodnie z projektem klubu. Czy w tej sprawie ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania pierwszej poprawki Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Kto jest za przyjęciem poprawki, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o wynik. 10 głosów za, 17 przeciw, 3 wstrzymujące się, 1 osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada poprawkę odrzuciła. Poprawka numer 2 w paragrafie 16 ustęp 1 punkt 8 propozycja dodania przepisu o brzmieniu komórka organizacyjna urzędu wyznaczona do obsługi Rady Miasta udziela pełnego wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i prawnego radnym pragnącym skorzystać z prawa inicjatywy uchwałodawczej. Czy w sprawie tej propozycji ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się w sprawie tej propozycji poprawki Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości? czy wszyscy Państwo oddali głos. Dziękuję, proszę o wynik. 12 głosów za, 14 przeciw, 5 wstrzymujących. Rada tę poprawkę również odrzuciła. I poprawka trzecia dotycząca wykreślenia przepisu paragrafu 47 Statutu Miasta Poznania, czyli najogólniej rzecz biorąc tego przepisu, który mówi o łączeniu bądź nie mandatu radnego Rady Osiedla z mandatem radnego Rady Miasta. Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Ja tylko króciutko, obok wątpliwości prawnych co do tego zapisu, ale to jeżeli przejdzie, będę rozstrzygał wspólnie z panem premierem i ewentualnie dalej sądownie. Natomiast chciałbym tylko powiedzieć jedno. Jeżeli powiedzieliśmy A w sprawie reformy osiedli i chcemy tą reformę monitorować, czyli chcemy jak najszybciej naprawiać błędy, które mogły się zdarzyć, to wydaje mi się, że ci radni, a nie jest ich wielu, którzy chcą działać w radach osiedli, powinni tam być. Natomiast jeżeli oczywiście uważamy, że te błędy tak wyjdą i tak do nas dotrą, to oczywiście każdy zagłosuje tak, jak uważa. Ja chciałem tylko powiedzieć, że reforma osiedli tak sprawnie i w przeciwieństwie do statutu przeszła praktycznie, przynajmniej siły polityczne zaakceptowały ją generalnie, dlatego że było w tej komisji bardzo dużo radnych, którzy działają w radach osiedli i znali problemy i wiedzieli, co trzeba tam naprawić. Zupełne wyrzucenie radnych z rad osiedli, moim zdaniem merytorycznie, no, osłabi rady osiedli, a jednocześnie może doprowadzić do tego, że reforma, która w pewnych miejscach nie będzie zgodna z intencjami jej twórców, no nie będzie nie będą widoczne te błędy. Także ja apeluję do wszystkich kolegów, którzy wstydzą się tego, że działają w radach osiedli, o jednak dla dobra rad osiedli przemyślenie i zagłosowanie, tak jak wiemy, że to jest lepiej. Natomiast tych z Państwa, którzy nie działają w Radzie Osiedli, to mogę Państwu powiedzieć, że ten zapis, ten projekt zapisu, żeby wykreślić możliwość działania radnych, powstał już kilka kadencji temu i zrodził się w głowach radnych, którzy przegrali wybory do rad osiedli. Ponieważ byli radni, którzy wybory do rad osiedli przegrywali. Także to nie jest tak, że radny z nadania dostaje to, że zostaje w Radzie Osiedla. A więc jak gdyby była to taka zemsta na innych radnych, którzy te wybory czasem wygrywają. Ale mówię, to jest Państwa sprawa. Ja będę to z panem premierem ustalał, czy to jest zgodne z prawem, czy nie. Mam nadzieję, że pan premier mnie wysłucha i w tym momencie no, mam wątpliwości i to poważne. Jeśli prawnicy Kancelarii Sejmu twierdzą, że jest to niezgodne z prawem, to jednak wydaje mi się, że pan premier przynajmniej przemyśli to. Także, a jednocześnie apeluję, bo również uważam to za zupełnie merytorycznie nieuzasadnione.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski. Ale włączyło się na odwrót. To może pan, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, był głos za poprawką, mój głos będzie przeciwny. Wielokrotnie podnosiłem to, czy wygłaszałem zdanie, że mandat radnego miasta Poznania nie powinien być łączony z mandatem radnego osiedlowego z tego prostego względu, że skoro Rada Miasta ma kontrolować działanie rad osiedli, to wydaje mi się przynajmniej niewłaściwym, żeby radni, którzy będą kontrolowali działanie rad osiedli, zasiadali właśnie w tychże radach osiedli. W sposób doskonały można sprawować nadzór i pomagać przy realizacji reformy, nie będąc w tej radzie, będąc zapraszanym na posiedzenia tej rady, rad osiedli. Także myślę, że to jest właściwy sposób postępowania. Przewrotnie mogę powiedzieć, że też jestem przeciwko tej poprawce, bo chcę zobaczyć, jak pan radny Grześ będzie z panem premierem tą kwestię rozstrzygał. Dziękuję bardzo.
Mam wrażenie, że pan radny na początku się przejęzyczył, mówiąc, że to jest głos za poprawką. To jest głos przeciwko tej poprawce. Bo przynajmniej w statucie jest zapisana propozycja zakazu, a poprawka jest, żeby ten zakaz wykreślić. Czyli jak ktoś będzie za poprawką, to znaczy, że akceptuje łączenie mandatów, a przeciw poprawką, czyli jest przeciwko łączeniu mandatów. Pan radny Norbert Napieraj, bardzo proszę.
To
Panie Przewodniczący, ja w takim razie bardzo dziękuję, bo właśnie o to chciałem prosić, żeby Pan Przewodniczący, tak powiem, powiedział wszystkim dokładnie, jaka jest konsekwencja głosowania za i przeciw, bo to się może mylić jednak tak. Paradoksalnie.
Dziękuję. Pan Radny Andrzej Bieleżewski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w poprzedniej dyskusji, która miała miejsce, wyraziłem dość szeroko mój pogląd i stanowisko na tą sprawę. Dlatego dzisiaj pozwólcie Państwo, tylko stosuję się do tych wypowiedzi, które padły przed moim wystąpieniem. Wracając do wypowiedzi kolegi Michała Grzesia, zgadzam się z nim. Życzę powodzenia we współpracy z panem premierem, ponieważ jak ustalaliśmy statut miasta Poznania w kadencji bodajże trzeciej, to ja również zgłosiłem poprawki jako niezgodne z prawem. Rada mnie przegłosowała, a pan premier ówczesny Leszek Miller poparł moje wnioski. Także współpraca radnego z premierem układa się dobrze i życzę mu powodzenia w tym momencie. Co do stanowiska komisji, ta poprawka, która tutaj mówiła o zakazie łączenia, przeszła jednogłośnie na komisji. To znaczy się jednym głosem pana przewodniczącego Rady Miasta. Także chociaż jest tutaj jak gdyby de facto pozytywna opinia komisji, ale mówię, jest to komisja jednogłośnie, bo przeszła jednym głosem. Reszta się wstrzymała. Myślę też, wracając do wypowiedzi kolegi Lewandowskiego, ja uważam, że coś takiego jak gdyby oddali nas od obywatelskiego spojrzenia na sprawy miasta. Ja uważam, że w mieście powinny panować zasady zarządzania miastem w sposób obywatelski, a nie partyjniacki. A wycięcie tego jak gdyby w pewnym sensie zniechęci działaczy osiedlowych, którzy są potencjalnymi, że tak powiem, kandydatami, którzy mogą potem łączyć swoją działalność i tu, czyli w tych sprawach dotyczących bezpośrednio ich sąsiadów, mówiąc w cudzysłowie, z sprawami całego miasta. A wprowadzenie tego zakazu, jak gdyby tą sprawę, moim zdaniem, jeżeli nie wyłączy zupełnie, to będzie dużym zniechęceniem. Także ja będąc za tym, żeby można mandaty łączyć, ponieważ jestem tym osobiście zainteresowany, będę po prostu obecny na sesji, a nie wypowiem się ani za, ani przeciw. Dziękuję bardzo.
Pan radny Michał Rzeź, bardzo proszę.
Znaczy ja tutaj idąc tropem tego, co powiedział pan radny Lewandowski, to chciałbym powiedzieć, że powinniśmy również uchwalić zakaz bycia radnych w radach rodziców szkół, bo przecież rada też kontroluje szkoły, tak, przedszkoli. No proszę Państwa, jednym zamachem zabraniamy radnym bycie w Radzie Osiedli, ale drugim zamachem nic nie mówimy o członkach zarządu miasta, czy zastępcach prezydenta. Czy z tego wynika, że prezydent, zastępcy w tych radach osiedli będą mogli działać, którzy chociaż i również pan sekretarz miasta, którzy są od kontrolowania tych rad osiedli. No dlaczego akurat tak szkodliwe jest bycie radnych w Radzie Osiedla, a nie jest szkodliwe w cudzysłowie bycie radnych w radach szkół, w innych, w radach klubów sportowych, czy nawet prezesów klubów sportowych. No proszę Państwa, no albo zróbmy to tak, żeby rzeczywiście było powiedziane, że radny nigdzie nie może działać, no albo nie róbmy sobie na złość i tym pięciu radnym czy sześciu, którzy są w radach osiedli, róbmy na złość, bo im się coś chce, no to my im to zakażmy. No przepraszam bardzo, no wydaje mi się, że akurat tylko i uwzględnienie tylko i wyłącznie tego przypadku no jest niekonsekwentne, bo albo bądźmy konsekwentni dalej, albo no nie wiem, no zróbmy i spróbujmy zobaczyć, bo może potem będziemy jeszcze zakazywać, nie wiem, radnym jeżdżenia tramwajami, bo przecież mają wpływ na funkcjonowanie tramwajów i tak dalej.
Dziękuję. Wywołany przez pana radnego Bieleżewskiego do głosu czuję się w obowiązku kilka słów powiedzieć. Po pierwsze, rzeczywiście w komisji ja byłem autorem takiego zapisu. Ale nie jest to efekt jakiegoś mojego widzimisię, tylko między innymi wniosków, które płyną z rad osiedli, zgłaszanych również na tej sali w czasie spotkań porozumienia osiedli. I działacze osiedlowi niejednokrotnie mówili o tym, że jeśli ta reforma, na którą się powołał pan radny Michał Grześ, ma mieć sens, to dajcie wszystkim osiedlom równe szanse, polegające między innymi na tym, że w sensie składu Nie ma tak, że niektóre są uprzywilejowane, bo w ich składzie zasiada jakiś radny, który w związku z tym wspiera je trochę lepiej niż inne rady osiedli. Cytuję głosy, które padały na tych spotkaniach. I to był powód, dla którego zgłosiłem taki postulat. I drugi, pan radny Andrzej Bielerzewski ma rację, że wynik głosowania był taki, rzeczywiście, jednogłośny, ale proszę powiedzieć do końca, dlaczego taki był. Bo prosiłem komisję, żeby zgodziła się wpisać ten zapis i zostawiła decyzję Rady w całości, a nie uniemożliwiła w ogóle wprowadzenie tego zapisu przez to, że komisja go już odrzuci, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jakaś część komisji to były osoby, czy są osoby, które działają i w jednych radach, i w Radzie Miasta i w związku z tym lepiej by było nie w składzie sześcioosobowym, ale w składzie pełnym Rady podjąć decyzję, co z tym zapisem zrobimy. I jakby kontynuując to, co wtedy powiedziałem, ja bardzo Państwa wszystkich proszę, żebyście w tym głosowaniu za chwileczkę nie kierowali się tym, kto zgłosił zapis i kto zgłosił poprawkę, tylko żebyście wszyscy Państwo rozważyli, jak jest rozsądnie. Proszę, żebyśmy w tej mierze odeszli od wszelkich podziałów klubowych, tylko proszę bardzo, niech każdy zagłosuje zgodnie z tym, co uważa o tym zapisie. Dziękuję bardzo. Pan radny Ryszard Śliwa.
Dziękuję, panie przewodniczący. Tutaj taka drobna uwaga do pana Andrzeja Bielerzewskiego. No być może bardziej radykalnie, żeby tę ideę samorządności popierać, to może radnym miejskim może być tylko członek Rady Osiedla, bo wtedy to, co pan tutaj postuluje, było dokładnie zrealizowane, choć byłoby problemem, że parę rad osiedli by nie było reprezentowanych. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Szlachetny ten pański apel o to, żeby się polityką nie kierować w trakcie głosowania nad tą poprawką, ale proponuję, żeby ta zasada generalnie obowiązywała nad poprawkami akurat w statucie miasta, które mam wrażenie, te poprawki, które zostają dzisiaj przedstawione, nie mają charakteru politycznego. Kierujmy się merytoryczną zawartością poprawek, ale odnośmy to nie tylko do poprawki pana przewodniczącego, ale do wszystkich poprawek. Dziękuję bardzo.
Zaręczam panu, że przy każdym głosowaniu kieruje się merytoryczną oceną ich jakości. Również w przypadku tych, które pan zgłaszał. Przystępujemy do głosowania. Kto jest... Przypominam jeszcze, przepraszam, jeszcze wstrzymajmy się, żeby to było jasne, bo było to pytanie. W propozycji statutu jest zapis o zakazie łączenia mandatów. Propozycja jest, żeby ten zapis usunąć. W związku z tym, kto głosuje za poprawką, ten głosuje za wykreśleniem ze statutu paragrafu, czyli za tym, żeby móc łączyć mandaty. I odwrotnie, kto głosuje przeciw? Za to znaczy załączeniem mandatów. Przeciw to znaczy przeciw łączeniu mandatów. No, najprościej rzecz ujmując. Czy wszystko jasne dla wszystkich? Proszę o ekran do głosowania. Głosujemy poprawkę wykreślającą paragraf 47. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 11 głosów za, 15 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu, 1 osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada postanowiła o odrzuceniu poprawki. Kolejna poprawka dotycząca regulaminu Rady Miasta. W paragrafie 7 ustęp 4 propozycja dodania przepisu o brzmieniu: na wniosek radnego rada może zgodzić się na wygłoszenie oświadczenia w ważnej sprawie publicznej przez osobę niewymienioną w ustępie 1. To dotyczy punktu, który mówi o oświadczeniach radnych. W propozycji komisji mowa jest o tym, że oświadczenia mogą zgłaszać wyłącznie radni, prezydent, jego zastępcy, sekretarz, skarbnik i osoba upoważniona, a ten zapis umożliwia wygłoszenie oświadczenia przez jeszcze kogoś, ale po wyrażeniu zgody
przez Radę. Czy ja mam nadzieję, że dobrze relacjonuję intencje poprawki? Czy w sprawie tej poprawki ktoś chciałby zabrać głos? Dziękuję. Proszę o ekran do głosowania. Głosujemy poprawkę dotyczącą paragrafu 7. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 10 za, 12 przeciw, 8 wstrzymujących. Rada poprawkę odrzuciła. Kolejna poprawka dotycząca paragrafu 9. Prawo przedstawienia opinii w dyskusji nad danym punktem porządku obrad ma każdy, kto zgłosi przewodniczącemu chęć zabrania głosu przed rozpoczęciem danego punktu porządku obrad. Chodzi o zapis, który w propozycji statutu mówi o tym, żeby zgłosić tą chęć wystąpienia przed rozpoczęciem sesji. Natomiast propozycja Klubu Radnych PiS, żeby to zgłoszenie można było zrobić jeszcze przed rozpoczęciem danego punktu. Ale pozostaje zapis o tym, że decyduje kolejność zgłoszeń, czyli a nie ma momentu rozpoczęcia zgłoszeń. Czyli chodzi o to, żeby umożliwić to zgłaszanie również później. Czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa o oddawanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje w sprawie tej poprawki? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 11 głosów za, 11 przeciw, 7 wstrzymujących się. Jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Poprawka nie przeszła. Poprawka dotycząca paragrafu 49 ustęp 2, propozycja zmiany pierwszego zdania przepisu na skarga, której rozpatrzenie w całości lub w części należy do właściwości Rady, kierowana jest przez przewodniczącego do. Sięgnę do tego punktu. Zapis proponowany w projekcie statutu brzmi: skarga, której rozpatrzenie należy do właściwości Rady, kierowana jest przez przewodniczącego do. Zmiana dotycząca tego, że zamiast zapisu, że której rozpatrzenie należy w części lub w całości, rozróżnij na te dwa warianty. Pan radny proponuje, żeby tak to rozszerzyć. Moim zdaniem nie zmienia to istoty zapisu, bo zawsze skargę rozpatruje się w całości bądź w części. W związku z tym ten zapis od strony formalnej według mnie nic nie zmienia, ale to jest tylko moja opinia. Czy w sprawie tego zapisu ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania poprawki. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 11 głosów za, 14 przeciw, 6 wstrzymujących się, Rada tę poprawkę odrzuciła. I wniosek dotyczący paragrafu 23, czyli zmiana całości zapisu paragrafu 23, który za chwileczkę Państwu przypomnę. Paragraf jest dwupunktowy, a uzupełniany jest punkt drugi, który mówi: prezydent zapewnia odrębną obsługę Rady przez zatrudnienie w tym celu radcy prawnego oddelegowanego do obsługi prawnej lub na wniosek Rady zleca tę obsługę zewnętrznej kancelarii prawnej. Bardzo proszę, pan radny Szymon Szynkowski.
Szanowni Państwo, bo ta sprawa w mojej opinii jest naprawdę dużej wagi i chciałem jeszcze raz prosić Państwa o zastanowienie się nad tą kwestią, bo widzę, że w wielu poprawkach część Państwa się waha, nie ma wyrobionego jednoznacznie poglądu. Chciałbym, aby przyszła kadencja, niezależnie kto z nas się znajdzie w tej kadencji w Radzie Miasta, była kadencją aktywniejszą ze strony Rady Miasta. Temu ma służyć i temu będzie służyć kwestia umocnienia mandatu radnego i tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie ten mandat wykonywać. Jeżeli nie zapewnimy sobie obsługi prawnej, realnej, w sposób niezależny, to cały czas będzie problem tego, że radni są zdani na łaskę opinii Biura Prawnego Urzędu Miasta. Ja nie wątpię, że pan mecenas i inni prawnicy są życzliwi, pomogą radnym w tym, żeby doradzić im, jak sformułować projekt uchwały, czy ewentualnie przy innych pytaniach. Ale tu chodzi o to, aby organ zagwarantował sobie w sposób prawny, nie liczył na życzliwość danego urzędnika, tylko w sposób prawny zagwarantował sobie niezależność, która jest jego immanentną cechą tak naprawdę, a którą chcemy w tej chwili tylko zapisać statutowo. Nie skazujmy przyszłej Rady Miasta na bierność, tylko umożliwijmy radnym w przyszłej kadencji aktywność. To przecież nie jest nic szczególnego. Jedyny zarzut wobec tych propozycji jest taki, że one są niezgodne z prawem, ale to oceni też prezes Rady Ministrów. Więc nie bierzemy na siebie tak naprawdę ryzyka tego, że jakieś niezgodne z prawem przepisy wejdą w życie. Zachęcam Państwa do tego, żeby jednak myśleć też w perspektywie przyszłej kadencji. Celowo ta propozycja została złożona nie jako propozycja moja osobista, nie jako propozycja klubu PiS, tylko jako wniosek mniejszości, którego nie poparła wprawdzie komisja, ale liczę na Państwa akceptację. W tym punkcie, jak mniemam, ważnym dla nas w tej chwili, a też dla przyszłych radnych w przyszłej kadencji. Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym dopowiedzieć do tej opinii, bo akurat na komisji pewnie wiedliśmy spór na ten temat z panem radnym, ale chciałbym powiedzieć, że spór i brak akceptacji komisji dla tego zapisu w moim przekonaniu nie wynika z dyskusji o tym, czy obsługa prawna jest dobra czy zła i oceny tego w obecnym stanie rzeczy, tylko dyskusja dotyczyła tego, czy statut jest miejscem, w którym tak precyzyjnie należy regulować, w jaki sposób zorganizowany ma być w gruncie rzeczy urząd, bo to jest sugestia dotycząca sposobu zorganizowania urzędu. I komisja, tak rozumiem, w większości podzieliła, nie w całości, ale w większości podzieliła pogląd, że innymi metodami organizacyjnymi na pewno można wiele uzyskać. Sam pan radny mówił, że jakość obsługi prawnej w biurze radny w tej kadencji, a zwłaszcza pod koniec, się zmieniła i poprawiła, i to jest wynik takich działań. Natomiast, że nie statut jest miejscem właściwym do zajmowania się zorganizowaniem pracy wewnątrz urzędu. Także te oba zdania są trochę obok siebie, one się nie wykluczają. Dziękuję bardzo. Pani radna Magdalena Pałuszek.
W tej mniejszości, poza panem radnym Szymonem, byłam również ja. I intencją naszą były doświadczenia głównie z komisji rewizyjnej, ale także zupełnie racjonalne podejście do tematu. Są dwa organy w urzędzie, organ wykonawczy i uchwałodawczy. Naszym działaniem jest uchwalanie dobrego, spójnego prawa miejscowego. Jesteśmy swoistego rodzaju sejmem na terenie Poznania. I faktem jest bezsprzecznym, że my, uchwalając prawo, nie mamy prawnika do pomocy takiego na bieżąco. Bo, szanowni państwo, tylko w drodze uprzejmości i wygospodarowania ze swojego czasu pracy prawnicy urzędowi mogą nam w jakiś sposób pomóc. Oni tak są obłożeni nadmiarem pracy w stosunku do wielkości pracy i zadań urzędu. Oni mają bieżącą obsługę wydziałów do wykonania. Natomiast z czystej równowagi sił, równowagi kompetencji może nie, ale sił i uprawnień dwóch organów, powinno być tak, że organ, który uchwala prawo, może w każdej chwili iść i zapytać, bo mnie się coś tu nie zgadza, a czy tak rzeczywiście jest, panie mecenasie, pani mecenas? Czy gdybyśmy zrobili tak i tak, to czy to naruszyłoby funkcjonowanie, naruszyłoby przepisy dotyczące samorządu gminnego? Potrzeba nam kogoś, kto będzie zawsze na nasze potrzeby i usługi. Ze zwykłego podziału kompetencji, po prostu, żeby był blisko biura rady i był tylko i wyłącznie na potrzeby konsultacji prawa, które przygotowujemy. I tak już spotykamy się z zarzutami, że nie wiemy do końca, co uchwalamy. Być może, gdybyśmy mieli możliwość konsultacji, tak po prostu, będąc na komisji w godzinach do 15, mogąc zapukać do pana czy pani mecenas, byłoby o wiele, wiele lepiej. Myślę, że z tego wynikała ta poprawka, a nie z jakiejś wojny i walki. Po prostu organ ma swoich prawników, organ wykonawczy, organ uchwałodawczy, który jest odpowiedzialny za uchwalanie prawa, nie ma prawnika dla swoich potrzeb konsultacyjnych. Nic więcej. Za dużo doszukiwania jest tutaj niecnych zamiarów. Po prostu ta rada chce być bardziej odpowiedzialna. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. W toku pracy naszej komisji, a zwłaszcza pod koniec, też po tym naszym ostatnim pierwszym czytaniu, które miało miejsce na ostatniej sesji, starałem się szukać takiego zapisu, który byłby takim zapisem jakimś kompromisowym. Z jednej strony wychodzącym naprzeciw pewnych uwag czy sugestii, czy też jakichś takich też spostrzeżeń, które między innymi podnosił kolega Szymon Szynkowski w LSENG, z którymi nierzadko się można było nie zgodzić, ponieważ też pewne obserwacje radni mieli, jak i też zapisami z kolei, które dosyć precyzyjnie ustalają jakby hierarchię i strukturę funkcjonowania poszczególnych jednostek miejskich, które de facto tak naprawdę zabezpiecza i tworzy i wyznacza prezydent. Rzeczywiście to jest trudne. Proszę zwrócić uwagę, że w tym projekcie znajduje się właśnie zapis, który również kwestionuje prezydent, ponieważ proponował w projekcie swojej poprawki, którą żeśmy przed chwilą odrzucili, zapis taki, że obsługę prawną oraz kancelaryjną Rady Komisji oraz Rady zapewnia prezydent bez jakby tego rozwinięcia. Finalnie znalazł się zapis, który częściowo był zaczerpnięty z mojej takiej propozycji, już takiej kompromisowej, który uważam, że jest jakby zapisem, który oczywiście nie konsumuje w pełni z kolei oczekiwań kolegi radnego Szynkowskiego, ale z drugiej strony podkreśla jednak pewną szczególną rolę, jaką powinna pełnić obsługa Urzędu Miasta wobec Rady Miasta, która jest organem gminy. Proszę zwrócić uwagę, obsługę prawną oraz kancelaryjną Rady, Komisji oraz Radnych zapewnia prezydent, wyznaczając w tym celu odrębną jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta do spraw obsługi Rady. Czyli w niej musi się znaleźć obsługa prawna i kancelaryjna. I to jest taki zapis, który w moim przekonaniu, chociaż prawnicy miejsce, jak wiemy, tutaj ten zapis kwestionowali, wnosząc za pośrednictwem pana prezydenta poprawkę, myśmy ją odrzucili. Zapis, który moim zdaniem jest zapisem, który no w jakiś sposób mieści się w granicach prawa, ale jednak też wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, które były podnoszone w trakcie komisji, że na pewno Rada Piasta ma prawo oczekiwać takiej obsługi kancelaryjnej, w tym także prawnej, która będzie mogła dotyczyć wszystkich jakby spektrów różnych interpretacji prawnych, które czasami się pojawiają w toku naszych prac. Także ja osobiście uważam, że ten zapis, który się znajduje w tej chwili w projekcie, jest takim zapisem, który mam nadzieję, przynajmniej jest takim zapisem kompromisowym, ale który też jakby nie wyrzuca idei tego, o co też zabiegał kolega radny Szynkowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Odpowiadając koledze radnemu Wiśniewskiemu, Mariuszu, nie jest kompromisem stwierdzenie stanu istniejącego. Nie byłoby kompromisem zapis, że radni mają prawo obradowania w sali sesyjnej, bo my już tej sali sesyjnej obradujemy. Nie jest kompromisowym zapisem to, że stwierdzamy, że prezydent wyznacza osobną komórkę organizacyjną do spraw obsługi radnych, bo taka komórka już istnieje i nic specjalnie nie wskazuje na to, żeby prezydent nagle postanowił ją zlikwidować. Uważam, że musimy mieć też trochę odwagi. Ja nie wiem, skąd ten opór, skąd to przeświadczenie, że my robimy coś, nie wiem, niepoprawnego politycznie, naruszamy czyjeś kompetencje, zapisując, że mamy prawo do tego, żeby prosić o jednego prawnika bądź obsługę niezależnej kancelarii prawnej. Wstydliwość tutaj i takie powstrzymywanie się przez radnych przeciwko poparciu w sposób otwarty takiego zapisu jest dla mnie absolutnie niezrozumiałe. Proszę o to, żeby się jednak się zastanowić, że my mamy pewne swoje prawa ustawowe, obowiązki ustawowe. Powinniśmy mieć narzędzia, żeby je realizować. Jednym z takich właśnie narzędzi powinna być odpowiednia sytuacja okołoprawna Rady Miasta. I tą sytuację okołoprawną kreują, wbrew temu, co mówi pan przewodniczący, powinny kreować zapisy statutowe. To nie chodzi o organizację pracy urzędu. Ja nie zamierzam zapisem statutowym się wtrącać panu prezydentowi, którego prawnika wyznaczy do obsługi Rady Miasta, czy też którą kancelarię prawną, czy jaki rozpisze dokładnie przetarg na kancelarię prawną. Ja w te wszystkie rzeczy się nie zamierzam wtrącać, bo to rzeczywiście jest sprawa regulacji urzędu. Natomiast sprawą niezależności organu uchwałodawczego, która winna być zagwarantowana, jest kwestia właśnie taka, która wymaga regulacji na poziomie statutu. Tylko tyle i aż tyle. Dziękuję bardzo.
Pan radny Andrzej Bieleżewski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, z mojego punktu widzenia, jak gdyby geneza tej poprawki wynika z dwóch przesłanek. Pierwsze, nieufność do urzędu, czyli do pana prezydenta, że on działa przy pomocy swoich prawników przeciwko radnym, i z drugiej przesłanki, że wprowadzenie tego zapisu zwiększy aktywność radnych w kontekście przygotowywania samodzielnych projektów uchwał. Moim zdaniem są to dwie błędne przesłanki. Nie można z góry zakładać złej woli, a jeżeli tak i ta poprawka by przeszła, to i tak pan prezydent jest płatnikiem tego radcy prawnego i w sumie rzeczy właściwie nic się nie zmienia na szczeblu, że tak powiem, pracodawca i pracownik, która mogłaby ten stan istniejący obecnie według radnego wnioskodawcy zły zmienić. Druga sprawa, zwiększenia aktywności pod kątem zgłaszania projektów uchwał radnych, moim zdaniem też jest iluzoryczna, bo jeżeli ktoś chce zgłosić jakiś projekt uchwały, to zgłosi i tak i będzie tą obsługę miał zapewnione. Natomiast zawsze my jako radni mamy prawo powołać zewnętrznego eksperta prawnego i to nawet nie miało miejsce, że takie wnioski były, które albo zostały skonsumowane, albo nie, ale to wynikało raczej nie ze złej woli pana prezydenta czy pana przewodniczącego rady, tylko nie wypełnienia przez wnioskodawców obowiązujących zasad, żeby taka obsługa czy ekspertyza mogła być zgłoszona. Także moim zdaniem poprawka ta nie ma sensu, a równocześnie stwarza takie niebezpieczeństwa, że co będzie, gdy będzie taki prawnik zatrudniony na obsługę radnych, a projektów uchwał radnych nie będzie i on będzie w tym momencie bezrobotny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To wszystkie uwagi dotyczące tej poprawki. Myślę, że możemy przystąpić do głosowania. Kto z państwa radnych jest za uwzględnieniem tej poprawki? Kto jest? Momencik, jeszcze przywołam państwa radnych, bo nie zauważyłem. Nie, no. Czy wszyscy oddali głos? Jeszcze pani radna. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 15 głosów za, 11 przeciw, 5 wstrzymujących. Rada przyjęła poprawkę. Przystępujemy teraz do głosowania całości projektu uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały nr 1183? Kto jest przeciw? Proszę o oddawanie głosów. Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 1 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt trzeci. Przystępujemy do czwartego. Wolne głosy i wnioski. Pan radny Jan Chudobiecki, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dobieg końca drugi etap pracy naszej Komisji Doraźnej Statutowo-Regulaminowej. Przygotowaliśmy projekt. Bardzo serdecznie chciałbym Państwu podziękować za przyjęcie tego projektu. W tej chwili przesłany on zostanie do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów. Jeżeli to uzgodnienie nastąpi, będziemy mogli przyjąć już statut jako obowiązujący dla nas. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim członkom Komisji. Panu Andrzejowi Bielarzewskiemu, panu przewodniczącemu Ganowiczowi, pani Magdalenie Pałuszek, panu Szymonowi Szynkowskiemu, którego nie widzę akurat, panu Hubertowi Świątkowskiemu i panu Mariuszowi Wiśniewskiemu za pracę. Rzeczywiście tych spotkań było w ostatnim czasie bardzo dużo i czasu poświęciliśmy niemało. Chciałbym podziękować również panu sekretarzowi Stanisławowi Tamowi, który uczestniczył w miarę możliwości w naszych posiedzeniach, dzięki czemu mogliśmy pewne rzeczy przedyskutować i na bieżąco poprawiać. Również chciałbym podziękować działowi organizacyjnemu, ale widzę, że pani dyrektor Anna Bieszka gdzieś już opuściła nas, a była ostatnio ze współpracownikami stałą członkinią naszych spotkań. Również biuru audytu i w szczególności panu Arturowi Młysłukowi, który najczęściej z biura prawnego nam towarzyszył. Szczególne podziękowania chciałbym skierować na ręce pani Kamili Lewandowskiej, która obsługiwała naszą komisję od strony prawnej, w tym sensie pomocy i od strony protokołowania, za szybkie działanie, które umożliwiło nam dzisiaj już, mimo że to wszystko działo się na bieżąco, przyjąć projekt, ten wstępny powiedzmy na razie jeszcze projekt statutu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie Państwu.
Dziękuję. Czy jeszcze w punkcie wolne głosy ktoś chciałby zabrać? W dziewiątce jest kawa i jeszcze coś, śniadanie, jak mówi pan radny. Punkt piąty. Zamykam 78. nadzwyczajną sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję Państwu za obecność. Ale to nie znaczy, że nie mogą tu być na sesji Państwo.